Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę księdza, odkąd to Pan Bóg wodzi na pokuszenie? Bo Chrystus powiedział, byśmy się modlili słowami Ojcze nasz. No i w modlitwie tej jest zwrot i nie wódź nas na pokuszenie. Czyż to nie absurd? Odkąd to Bóg wodzi na pokuszenie? Najpierw kusi nas do grzechu, a potem za to karze? Przecież wszyscy wiemy, że do czynienia zła kusi szatan. Takie pytania kierują do nas ludzie. No i mówią czasem w emocjach, że powtarzamy bzdury wypowiadane ustami naszych kapłanów. To te emocje już na pewno niepotrzebne, zwłaszcza że w katechizmie Kościoła katolickiego to sformułowanie z modlitwy pańskiej jest jasno wytłumaczone. Jak ktoś chciałby poszukać, to jest to dokładnie w numerze 2846 tego dużego katechizmu Kościoła katolickiego. Katechizm przypomina, że w tym miejscu żyje słowo trudne do przetłumaczenia i może mieć ono wiele znaczeń, abyśmy nie ulegli pokusie, nie pozwól, byśmy doznali pokusy. I z tego nie wynika, że to Bóg jest tym, który nas kusi. Tak zresztą uczy nas Biblia. Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. W liście Jakuba czytamy. Kiedy wymawiamy w modlitwie Ojcze nasz tę prośbę, to wypowiadamy pragnienie, aby Bóg nie pozwolił nam wejść na drogę pokusy, drogę, która prowadzi do grzechu. Każdy z nas chyba każdego dnia jest torpedowany przez tysiące różnych pokus i człowiek sam sobie nigdy nie poradzi. Potrzebuje Bożej pomocy, więc woła do Boga, aby go nie wodził tam, gdzie szatan nas kusi do grzechu, aby nie wodził nas tam, gdzie jest wielkie ryzyko. Nie modlę się przecież o to, aby Bóg przestał mnie kusić, bo to było rzeczywiście absurdalne, ale modlę się, aby mnie chronił przed sytuacjami, w których jestem kuszony. Jest w tej prośbie również wielka pokora, z jaką Chrystus każe nam podchodzić do każdej pokusy. Mamy nie wchodzić w nią. Czyli najzwyczajniej pokusę omijać, bo może się okazać, że jesteśmy zbyt słabi, aby jej nie ulec. Kiedy chłopak z dziewczyną wybierają się na wyprawę pod wspólny namiot, to sami siebie wodzą na pokusę grzechu nieczystości. Sama pokusa nie jest wprawdzie jeszcze grzechem, ale jest sytuacją wielkiego ryzyka. Dlatego najczęstszą radą świętych było po prostu unikajcie pokus. Myślę, że o to właśnie modlimy się tak często do Boga, aby nie wystawiał nas na tego typu próby. Oczywiście, że Bóg wie najlepiej, jak na taką modlitwę zareagować. Czasem dopuszcza, abyśmy znaleźli się w sytuacji kuszenia i wydaje się nam, że choćby po to, abyśmy się stawali mocniejsi. Jest to taka duchowa forma hartowania się człowieka. W walce z pokusami nabieramy siły duchowej. Są oczywiście i bardzo wyjątkowe okoliczności, w których Bóg jakby zezwala szatanowi na to, aby kusił człowieka. Słynny przypadek niemieckiej studentki pedagogiki, na tę historię jej życia nakręcono film Egzorcyzmy Emily Rose, tak straszliwie opętanej przez złego ducha, w którymś momencie jej nadzwyczajnych i bolesnych doświadczeń duchowych otrzymuje ona pouczenie, że Chrystus dopuszcza to wszystko, aby ludzie przekonali się o istnieniu diabła i jego sile. Tym wszystkim jednak kieruje od początku do końca Pan Bóg, a my w pokorze i poczuciu naszej słabości wołamy do Niego, aby jeśli to możliwe, nie wodził nas na pokuszenie. No i tu właśnie przedwakacyjnie mamy taki problem, bo mama pisze do nas, mam 18-letnią córkę, która oznajmiła mi ostatnio, że wybiera się ze swoim chłopakiem na wakacje. Planują jechać pod namiot, nad jakieś jezioro. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że planują spać razem pod jednym namiotem. Wydaje mi się to bardzo nieodpowiednie, żeby moja córka spędziła 2 tygodnie swoim chłopakiem. Powiedziałam jej to wyraźnie. No niestety za wyrażenie tych wątpliwości dostała mi się od córki. Uznała mnie za osobę bardzo staroświecką, bo wszyscy młodzi już tak robią, fanatycznie wierzącą, ponoć najbardziej bym się cieszyła, gdyby pojechała na rekolekcję do zakonnic, powiedziała. I kompletnie bezmyślną uznała mnie, bo to, że będę spać razem, to przecież nie znaczy, że od razu będę ze sobą współżyć. Może ja rzeczywiście już nic nie rozumiem, pisze ta matka. No, wakacje we dwójkę pod jednym namiotem to jeszcze jeden przykład, jak bardzo rozszerzyło się niestety sumienie młodych w ocenie tego, co dobre i złe. Jest to sumienie już wypaczone. Dajemy już prawie ogólne przyzwolenie na różne rzeczy. W szkole, jeśli mówimy o młodzieży, to już nikt nie reaguje na ściąganie. Dziś za ofiarę uchodzi uczeń, który tego nie robi. Wielu rodziców przytakuje swoim dzieciom na ich decyzję o wspólnym zamieszkaniu przed ślubem i zawsze wtedy padają te jakby koronne argumenty. Przecież wszyscy tak robią, przecież dzisiaj to już normalne. Ciężko jest w takiej sytuacji pokazywać złotych zachowań, a jednak takie jest nasze zadanie. Bóg uczy nas miłości wychowującej, która sprawia, że czasem trzeba na chwilę unieszczęśliwić kogoś dla jego dobra. Zawsze odpowiadamy młodym, że wakacyjne wypady we dwójkę i spanie w jednym namiocie to grzech. Oczywiście nie zawsze musi być to grzech nieczystości. Być może znajdzie się taka para twardzieli, jakbyśmy ich językiem mówili, którzy mimo bliskości nie złamią szóstego przykazania, ale wtedy grzech będzie też grzechem nieroztropności i grzechem złego świadectwa. Grzechem nieroztropności, bo jak mówiliśmy, nie wystawiajmy siebie niepotrzebnie na takie próby. Prosimy Boga, by nas nie pozostawiał samych. Taką ewolucję w kwestii czystości w swoim życiu przechodził już nieżyjący Marek Kotański, twórca Monaru, tych ośrodków odwykowych narkomanów. Był czas, kiedy on rozdawał młodym prezerwatywy, a potem zrozumiał, że to nie jest żadne rozwiązanie, że jako dobry wychowawca nie może zachęcać młodych, żeby przebiegali jakby przez autostradę i tylko uważali, żeby nie wpaść pod samochód. On sam mówił, odkryłem, że istnieje sposób o wiele bezpieczniejszy. Odkryłem, że przecież trzeba ludziom powiedzieć, że mają chodzić przez kładkę umieszczoną nad autostradą. Wtedy są całkowicie bezpieczni, a tą kładką jest czystość przedmałżeńska. Coś podobnego dzieje się z decyzją na wspólne spanie pod jednym namiotem. Być może nic wielkiego się nie wydarzy, ale jest to wielkie ryzyko i stwarzanie okoliczności wprost wpychających nas w sferę zagrożenia grzechem. Krąży wśród młodych podobno taka płyta z kazaniem księdza Pawlukiewicza, w której ksiądz Piotr rysuje sytuację młodej pary, która leży w łóżku i drży, żeby nie zgrzeszyć. Jeśli nic wobec siebie nie czują i potrafią sobie leżeć spokojnie, to trudno wierzyć, że się kochają. A jeśli łączy ich prawdziwa miłość, to takie spanie koło siebie i czuwanie, żeby ich nie poniosło w stronę grzechu, może być koszmarem. Takiego koszmaru na wakacje nie polecamy. Roztropność każe unikać sytuacji, które mogą spowodować grzech. To też jest nieroztropnością wybierać się pod jeden namiot i zakładać, że bardzo chce się żyć w czystości. Inny rodzaj grzechu związany z tą sytuacją to grzech złego świadectwa. Jeśli ktoś uważa się za chrześcijanina, to musi pamiętać, że nie może być źródłem zgorszenia dla innych, a gorszyć kogo to sprawia, że ludzie będą żyć gorzej. To taki przypadek. Inny na wakacje to byśmy chcieli powiedzieć, żeby nas tak te nerwy nie ponosiły. Często poddaję się zdenerwowaniu. Chyba najbardziej denerwują mnie moi rodzice, pisze młody człowiek. Zastanawiam się, jak to jest z tymi odczuciami, jak zdenerwowanie, zazdrość, złość na kogoś. Wiem, że to są złe rzeczy, ale ja nie umiem ich w sobie zwalczyć. No cóż, jeśli potrafisz spokojnie się denerwować, to jest całkiem nieźle czasem. Postawione przez siebie pytanie o to, czy są one grzechem, takie sytuacje, czy są czymś złym, a na końcu jak nad niej pracować. Problem jest obszerny, ważny. Uważam, że żyjemy w świecie, w którym za mało pracujemy nad emocjami. Za mało jesteśmy wychowywani do kierowania całym tym jakby kociołkiem wewnętrznych odczuć i nastroju. Widzimy tu ludzi młodych i często bardzo inteligentnych, którymi z łatwością miotają fale emocji. Czy emocje są grzechem? Jedną z najpopularniejszych definicji grzechu tak brzmi, że jest wtedy, gdy wykonujemy zły czyn całkowicie świadomie i dobrowolnie. Wszystkie nasze złe emocje, takie zazdrość, złość, zdenerwowanie, niecierpliwość, nie należą do rzeczy dobrych. Inaczej jest jednak z kwestią ich dobrowolności. Pewno nikt z nas nie chciałby się denerwować, ale jest to często by silniejsze od nas. Bardzo bym nie chciał zazdrościć, ale to uczucie, no niestety, ale przychodzi do nas. Te złe emocje mogą być najprostszą drogą do grzechu. Ale też człowiek otrzymał od Boga zdolność kierowania swoimi emocjami. Oczywiście wymaga to pracy i wysiłku. W książce o duchowości Kartuzu wyczytałem kiedyś o ważnym zadaniu mnicha. Pilnowaniu serca. Nikt z nas nie ma spontanicznie czystego serca i musi go bardzo pilnować. Niestety żyjemy w kulturze, w której tak mało pracujemy nad emocjami. To w czasie wakacji szczególnie wskazuje. Kiedyś taka sytuacja w tramwaju. Do wagonu wszedł młody chłopak. Pech chciał, że na każdym skrzyżowaniu tramwaj trafiał na czerwone światło. Już przy trzecim takim zatrzymaniu chłopak nie wytrzymał. Zaczął przeklinać z nerwów, kopać w siedzenie. Cały był w złości i nerwach, bo jak można było wywnioskować, bardzo się gdzieś śpieszył. Na jego zachowanie zareagował motorniczy. Zatrzymał tramwaj, wyszedł w stronę awanturującego się chłopca i powiedział krótko: ty prostaku. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałem sens tego upomnienia. Prostactwo tego chłopaka polegało na tym, że nie umiał poradzić sobie ze swoimi emocjami. Stał się ich niewolnikiem. Był zdenerwowany. Wszyscy w tramwaju musieli to odczuć. Warto pracować nad emocjami. Warto pracować w czasie wakacji nad tym, żebyśmy nie ulegli pokusie. Tego wszystkim życzę, zwłaszcza młodym ludziom.